przy gorącym stole.
Dobry wieczór Państwu, kłaniam się nisko. To jest czas, kiedy słyszycie mnie w poniedziałki. Rozmawiamy o tym, co się wydarzyło w minionych dniach w polityce. I towarzyszą nam także wielkopolscy politycy. Dziś są z nami posłowie z okręgu konińskiego. Tak się akurat złożyło, że mamy Wielkopolskę w bardzo konkretnym wycinku naszego regionu. Są dzisiaj z nami poseł Witold Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, panie pośle, kłaniam się nisko.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
I również koniński poseł Tomasz Nowak, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie.
Witam serdecznie pana, witam serdecznie kolegę, który przeżył COVID, więc cieszę się, że go słyszę po raz pierwszy od
żyje,
o tym, że zachorował.
Jednak ta choroba mimo wszystko łączy. Znaczy łączy w tym sensie, że panowie po prostu ze sobą rozmawiają trochę po ludzku w tym momencie. O tym chyba, o czym wszyscy Polacy w tym momencie rozmawiają, prawda? To jest temat numer jeden.
Temat numer jeden każdego z nas. Ta choroba zbliża się coraz bardziej do naszych domów, do naszych mieszkań. Widzimy, że sytuacja staje się bardzo poważna. Praktycznie codziennie słyszymy o tym, że w pobliżu, w przedszkolu, w szkole, w zakładzie pracy pojawił się ktoś chory na koronawirusa i powstaje pytanie, jakiego czasu wymaga na przykład kontakt z kimś, jak długo wystarczyło na przykład spotkać się, spojrzeć, czy porozmawiać dłużej.
Żeby złapać objawy. Tak. Zaraz będziemy o tym mówić szczegółowo. To, co powiedział przed chwilą poseł Tomasz Nowak, wydarzyło się także dzisiaj w polskiej polityce, bo tak naprawdę mieliśmy mówić o powołaniu rządu w nowym składzie, rządu Mateusza Morawieckiego z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim i z nowym szefem resortu edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem. I tymczasem okazało się, że właśnie poseł Przemysław Czarnek jest zakażony koronawirusem. Zostało przełożone zaprzysiężenie czterech innych ministrów w kwarantannie. Poseł Witold Czarnecki coś na ten temat wie, prawda?
Niestety niestety ten wirus atakuje znienacka i nawet sam, który to przeżyłem, trudno mi było wskazać, gdzie ja się tego napiłem, gdzie dostałem, gdzie on mnie złapał, gdzie mnie dopadł. No, trzeba być bardzo uważnym, bo to uważnym w szczególności apelowałbym do ludzi młodych, bo młody człowiek rzeczywiście ma olbrzymie szanse przeżycia, młody człowiek, bo to chyba przez wczoraj umarł dopiero jakiś bez żadnych...
36-latek z Warszawy bodaj, bez chorób towarzyszących.
No to rzeczywiście rzadki przypadek, ale jednak ta choroba jest bardzo wielkim zagrożeniem dla ludzi, którzy przekroczyli 70, 80, 90 jest ono zabójcze, dlatego warto, żeby ci młodzi nie zbliżali się do swoich babci, dziadków, cioć, żeby przez przypadek nie przenieść, bo sami to przeżyją, bo rzeczywiście młodzi sobie z tym radzą. Apelował do młodych, ograniczajmy kontakty ze swoimi najbliższymi babciami, prababciami, ciociami starszymi, żeby ich nie pędzić do grobu, bo oni sami przeżyjecie.
Tomasz Nowak?
To jest bardzo trudne, ponieważ nie wszyscy żyją w takiej przestrzeni, że ten kontakt może być realnie oddzielony. Bardzo często babcie i dziadkowie żyją z wnuczkami, wnukami.
Stąd we Włoszech, prawda? To tak siało. Gdzie się żyje wielopokoleniowo.
I sam mam takie obawy, bo też mam wnuczkę, która mieszka ze mną i z nami i posyłamy ją do szkoły pełni obaw, co dalej.
Ale
z drugiej strony my też w Sejmie dostrzegamy, że z kolei posłowanie na odległość staje się bardzo trudne i może prowadzić też do niebezpiecznych rozstrzygnięć legislacyjnych w takim głosowaniu na odległość.
Dobrze, to w takim razie odwróćmy dzisiaj kolejność. Mniej będziemy na razie mówili o tych personaliach rządowych. Być może skupimy się w całości prawie na koronawirusie, dlatego że wszyscy już zaczęli mówić o tej drugiej fali. A dzisiaj między innymi posłowie Koalicji Obywatelskiej w całej Polsce dokonali takich kontroli poselskich w urzędach wojewódzkich, które miały pokazać stan przygotowań do drugiej fali epidemii koronawirusa. Również zagościli do wojewódzkiego urzędu w Poznaniu i tam były posłanki Janeska i Paulina Henik-Kloska. No to ja zapytam posła Tomasza Nowaka, dlaczego się tam pojawiliście i jakie wnioski z tego waszego z tej waszej wizytacji, tak to nazwijmy?
Wnioski będziemy zbierać, bowiem najczęściej w tych urzędach wojewódzkich nie dostaliśmy konkretnych odpowiedzi na bardzo proste pytania i to nas bardzo niepokoi. Oczekujemy w tej chwili na odpowiedzi chociażby na taki temat lista zakupów zrobionych poza procedurą zamówień publicznych, na przykład hotele na izolatoria, jak były kontraktowane, jak środki ochrony były kontraktowane. Chcemy poznać pełną listę dyspozycji, zarządzeń, które podjął wojewoda na sytuację kryzysową, czy listę miejsc w szpitalach i jak wygląda kontrola innych jednostek w terenie. Na razie tylko tych, które zarządzają kryzysem. My niestety po doświadczeniach Ministerstwa Zdrowia i tych afer, bo tak to trzeba nazwać, z ministrem Szumowskim, który nieprzypadkowo wydaje się, że przestał być tym ministrem.
Też ma koronawirusa, notabene dodam, bo to jest
pewnie też, ale wcześniej jednak
nie dla wszystkich
słynne maseczki,
dotarła.
Słynne respiratory, które nie dotarły. Ta ustawa, która teraz ma być ustawą o braku odpowiedzialności, to jest wynik tego, że właśnie w miesiącach marzec, kwiecień, maj w Ministerstwie Zdrowia podejmowano tak ryzykowne i pozaprawne bardzo często decyzje. Stąd chcemy też sprawdzić, czy nie sięgnęło to niżej do urzędów wojewódzkich.
Poseł Witold Czarnecki.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na rzecz następującą. Polska akurat należy do tych krajów, które sobie z koronawirusem najlepiej rządzą. Jeżeli byśmy brali pod uwagę takie wskaźniki śmiertelności w stosunku do wszystkich zakażonych, wykrytych zakażonych, to ten współczynnik jest poniżej 3%. Bardzo dobre kraje rozwinięte, wszystkie rozwinięte kraje mają ten współczynnik wyższy, Włochy, Francja, Hiszpania, bo my tym się różnią od tamtych państw, że w momencie, kiedy w sposób wykładniczy narastał przyrost zakażeń w Polsce, a wykładniczy polega na tym, powiem to bardzo króciutko, że w ciągu kilku dni się podwaja liczba zakażonych. I tak moglibyśmy sobie wyobrazić, że gdyby w ciągu ta liczba zakażonych wzrastała w ciągu 6 dni, a z takimi przypadkami mieliśmy do czynienia, to brak właściwej reakcji ze strony rządu powoduje, że w ciągu 2 miesięcy liczba zakażeń wzrasta 1024 razy. W ciągu 2 miesięcy, więc Polska przez to, że zastosowała bardzo szybko te obostrzenia bardzo uderzające w gospodarkę, to prawda, ale w wyniku tego działania rządu to spowodowało to, że dzisiaj nie mamy tych 30-40 tysięcy zmarłych, których mamy w Hiszpanii, których mamy we Francji, których mamy w Wielkiej Brytanii. Bo w Polsce pewno to nie było 40 tysięcy, to było 17, 20, myślę, że w tych granicach. Biorąc pod uwagę jeszcze dodatkowo, że my jesteśmy krajem biedniejszym niż tamte kraje, które zostały zaskoczone, to u nas by ta liczba mogła nawet być jeszcze większa. I proszę zwrócić uwagę, że takie kraje jak Włochy, które są zaskoczone epidemią, zaskoczone pandemią, które niezareagowały w sposób właściwy, straciły ponad 36 tysięcy, dzisiaj mają umarłych, a dzisiaj opanowały pandemię, bo opanowali sobie Włosi, bardzo dobrze sobie z tym poradzili, radzili sobie też z tym bardzo dobrze Hiszpanie. Ale do czasu, kiedy nie było nacisków ze strony ludzi, żeby jednak poluzować. Skrajnym przykładem nieodpowiedzialnego zachowania się obywateli jest Izrael. Izrael utrzymywał wszystkie wskaźniki na bardzo dobrym poziomie. Umieralność była bardzo niska, zakażalność mała. I zawsze notowałem sobie Izrael jako wzór. I potem wielkie bunty ludzi, żeby jednak te obostrzenia z nich spowodowały, że dzisiaj co 45 Izraelczyk zarażony. Co 45.
Czyli co, czy powinniśmy jednak iść, bo to musimy zacząć do przodu myśleć w tym momencie, co mamy zrobić.
Musimy dzisiaj, żeby myśleć o tym z troską o obywatelach, o zdrowiu, bo zwłaszcza tych najstarszych, najsłabszych, to jednak musimy się zachowywać odpowiedzialnie i jednak dostosowywać do tego, do wymagań, które stawia przed nami rząd. Ja myślę jednak, że to elastyczne reagowanie rządu, wyodrębnienie poszczególnych stref, potem przyjęcie tych szpitali, 3 serii szpitali, włączenie 3 typów szpitali, włączenie w to jeszcze lekarzy rodzinnych spowoduje, że tą pandemią sobie poradzimy.
Dobrze,
jednak,
to ja muszę teraz już wpuścić posła Tomasza Nowaka, bo to było długie przemówienie, a warto chyba się do paru rzeczy odnieść, szczególnie do tych dotyczących przyszłości, panie panie pośle, bo chyba musimy zacząć myśleć o tym, czy te na przykład celowane działania, te powiatowe, konkretne, przeznaczone na dany teren, obostrzenia są wystarczające, pańskim zdaniem?
Mamy bardzo poważny problem ze szpitalami w tej chwili, które niestety, no jak się okazuje po likwidacji szpitali jednoimiennych, które istniały wcześniej, w czasie kiedy ta choroba nie była aż tak dominująca jak teraz. Teraz nie mamy szpitali jednoimiennych i mamy skierowanie pacjentów do szpitali trzeciego, drugiego stopnia referencyjności, również do placówek powiatowych. I teraz jest sytuacja taka, proszę sobie wyobrazić, że szpital trzeciego stopnia referencyjności ma płacone za gotowość oczekiwania na pacjenta covidowego. A szpital drugiego stopnia, taki jak jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, nie otrzymuje z NFZ-u pieniędzy za gotowość. I wojewoda, który się zwraca dzisiaj do szpitala, który ma obecnie 30 łóżek, a chciałbym powiedzieć, że w dniu dzisiejszym w szpitalu w Koninie przebywa 20 pacjentów covidowych, a ma 30 łóżek, wojewoda słusznie zwraca się o poszerzenie o 27 łóżek. I te 27 łóżek można dostawić, bowiem jest tam drugi oddział wewnętrzny, który mógłby być temu dedykowany, no ale za tym nie idą środki, nie idą pieniądze i w tym momencie dyrektor...
A może pójdą dopiero jak się pojawią pacjenci?
Ale no tak, ale trzeba postawić na gotowość, tak? Czyli szpital musi mieć zabezpieczoną kadrę, musi mieć zabezpieczoną tych ludzi, którzy będą na dyżurze czekali na tych pacjentów.
I tu pan widzi lukę w systemie.
Ale lukę w systemie, ja w tej sprawie będę interpelował niewątpliwie, bo to jest bardzo ważna sprawa. To jest 27 łóżek, 200 tysięcy na miesiąc, to są takie pieniądze.
Dobrze,
ale jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, Lutycka. Proszę sobie wyobrazić, że na Lutyckiej jest coraz więcej pacjentów, którzy są w bardzo złym stanie z powodu tego, że zgłaszają się z objawami chorób innych niż covidowe, które zostały, że tak powiem, przez COVID zaniedbane. I w tej chwili mamy bardzo poważny problem osłabienia pacjentów chorujących na inne choroby i trafiających do szpitali. Przez to szpitale w tej chwili się wypełniają i to naprawdę zaczyna być sytuacja dramatyczna. A nadal w POZ-cie mamy sytuację rozpoznania na telefon. To nie jest dobre zjawisko.
Ale z drugiej strony ograniczyć może troszeczkę sianie, no bo przychodnie były takim miejscem,
tak,
gdzie...
Tak, ale jeśli pan ma raka, albo pan ma chorobę zaawansowaną serca, to pan powinien być przed wizytą w POZ-cie czy u jakiegokolwiek specjalisty poddany testowi.
Oczywiście, bo ma się choroby towarzyszące i to ciężkie.
Trafić do specjalisty.
Dobrze, to teraz poseł Wiktor Czernecki. Tutaj proponowałbym się odnieść do tego, o czym mówił poseł Tomasz Nowak.
No proszę państwa, no trzeba powiedzieć tak, że jeżeli mieliśmy liczbę tych szpitali jednoimiennych, to liczba chorych przebywających w szpitalach jednoimiennych była niewielkim procentem pojemności tych szpitali. Niewielkim. To nie jest tak, że to było 30%, czy w przypadku, jak teraz powiedział Tomek Konina, to prawie 100%. To były kilkanaście procent wypełnienia szpitali jednoimiennych. To te szpitale były potencjalnie gotowe na przyjęcie wielką liczbę pacjentów i teraz przejście na ten inny etap, na te wyodrębnienie, to wyodrębnienie trzech szpitali miało spowodować, miało przede wszystkim zwiększyć szansę wyleczenia nie tylko ludzi w COVID-zie, ale również ludzi, którzy są ciężko chorzy.
Czyli tak jak ten przypadek choroby na Lutyckiej, tak, o którym
jak
mówiliśmy.
Na Lutyckiej, jak w każdym praktycznie szpitalu jest, tak się akurat składa, że pochodzę z lekarzami, bo mój syn jest lekarzem, jest specjalistą neurologiem, czy mój szwagier jest dyrektorem szpitala. Więc te sprawy mi są bliskie, bo ciągle się o tym mówi. I rzeczywiście zdrowie nie tylko ludzi chorych na COVID, ale innych jest tak samo ważne. Tylko, że dopuszczenie do takiej burzliwego rozwoju choroby koronawirusa powoduje paraliż wszystkich. Z takim paraliżem na przykład mieliśmy, jeżeli ktoś na dobrą pamięć, w Lombardii w wyniku tej epidemii, czy tej pandemii doszło do tego, że tam umarło 160 lekarzy, mieliśmy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, no czy dobre kilkanaście tysięcy i cała służba zdrowia jest zablokowana, dlatego my przechodząc stosunkowo dobrze przez ten pierwszy etap pandemii, dostosujemy się teraz do drugiego, to on może nastąpić. W tej chwili mamy mniej więcej na dzisiaj zapasy chorych w stosunku do liczby w szpitalach zakaźnych w stosunku do chorych, to jest mniej więcej na poziomie nieco ponad 3.
To ja może zacytuję dane, bo warto o tym mówić.
Ale zgadzam się z tym, że ta liczba, jeżeli średnia ilość zachorowań będzie na poziomie 2,5 tysięcy ludzi, to ta liczba 8 tysięcy jest w miarę wystarczająca, tylko gdzie trzeba na tym. Natomiast jeżeli ta liczba by wzrosła, to absolutnie trzeba zrobić wszystko, żeby tą liczbę zwiększyć do 18 czy nawet do więcej.
Dobrze,
to szanowny Witku, mówisz o liczbach.
To nie może być tak.
Mówisz o liczbach, ale znajdź się w tej karetce, która wiezie cię od szpitala do szpitala i w żadnym z tych szpitali nie jesteś przyjęty.
Są
takie przypadki, ale oczywiście, że są. Ludzie są wożeni najpierw do Krakowa, a później lądują w Warszawie.
Tak, panowie posłowie, nie jednocześnie proszę, bo wtedy się dogadamy.
Ale nie można wprowadzać słuchaczy w błąd, bo to jest po prostu absurd, co mówi Tomek. No, jeżeli ktoś zachorował na koronawirusa, to karetka, która po niego jedzie, ona wie, gdzie go ma zawieźć.
No nie wie.
I jak go zawozi, to z całą pewnością zawozi.
Panowie, to ja proponuję, że ja zacytuję dane, które być może też jakieś tam rzucają światło na sytuację obecną. W tej chwili to są dzisiejsze dane Ministerstwa Zdrowia. Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 3158 pacjentów. Miejsc jest około ponad 8 tysięcy. 219 znajduje się pod respiratorami. Na dziś stanowisk respiratorowych zapewniających wsparcie respiratorowe jest przygotowanych 800. A jak rozmawiałem w ubiegłym tygodniu z wojewodą, mówi, że to nie jest tak, że nie ma większej liczby respiratorów, tylko po prostu one nie są na dziś przygotowane. Tak wyglądają teoretyczne liczby. No i poproszę o komentarz w takim razie, czy to jest wystarczająca liczba, czy powinno być więcej, że tak powiem, pod piecem.
Panie redaktorze, jeżeli by się ta liczba zakażeń, która się utrzymuje w Polsce na poziomie 2,5 tysiąca, to jest strasznie wysoki poziom. Pamiętamy kiedyś przecież, że prawie w tej pierwszym okresie pandemii to było gdzieś mniej więcej 350-500, to byliśmy zarażone, 500 osób już było zarażonych. To był taki pierwszy okres, kiedy utrzymywaliśmy bardzo dużą liczbę wolnych łóżek w szpitalach jednoimiennych. Dzisiaj ta liczba jest zdecydowanie większa, ale inni chorzy też czekają na walkę ze swoimi chorobami. Dlaczego trzeba było przyjąć teraz tą siatkę szpitali, ten poziom na siatkę, żeby były 3 siatki szpitali. Dla ludzi ciężko chorych, mających koronawirusa, gdzie będą leczeni w wysokospecjalistycznym szpitalu. I taki szpital jest jedyny w Poznaniu. I takich szpitali w skali kraju jest 9. To rzeczywiście może mało. Ale w każdym innym szpitalu wszystkie szpitale funkcjonują. Ja myślę, że jeżeli by się tak stało, że ta liczba zakażeń by wzrastała, no mam nadzieję, że tak się nie stanie, to wtedy ta liczba wolnych miejsc w szpitalach 8 tysięcy jest absolutnie niewystarczająca.
Poseł Tomasz Nowak.
Sytuacja jest dramatyczna i wbrew temu, o czym mówi kolega Witek, rzeczywiście takie przypadki są błądzących karetek. Wynika to z tego, że nie ma świadomości, gdzie jest wolne łóżko i gdzie tego wolnego łóżka nie ma, aczkolwiek statystycznie nie wygląda to jeszcze źle. Ale my mamy w tej chwili do czynienia z koktajlem bardzo niebezpiecznym i też w jakimś stopniu z drzwiami otwartymi przez rząd, bowiem mamy sezon grypowy, nie ma szczepionek na grypę. Mamy sezon, w którym będzie za chwilę dużo smogu, niestety jeszcze. Ten smog otwiera drzwi chorobie i jest zarazem środkiem transportu dla tej choroby. To jest bardzo niebezpieczne. I wreszcie sam COVID. Te 3 zarazy, jak gdyby, które się w tej chwili połączą, niestety mogą zdynamizować niesamowicie liczbę zachorowań właśnie na COVID. My mamy w tej chwili wskaźnik, jeśli już mówimy o liczbach zarażalności, że tak powiem, na 1,3. Czyli tyle jedna osoba może zarazić 1,3 osoby. Jeśli ten wskaźnik skoczy tylko o 0,2, to epidemia przekroczy wydolność ochrony zdrowia. To jest straszliwie niebezpieczne. Dlatego tak ważna jest profilaktyka profilaktyka, tak ważny jest dystans, tak ważne są maseczki, a niestety obserwujemy, nadal obserwujemy takie lekceważące trochę podchodzenie do tych zaleceń.
Potrzebne są dodatkowe obostrzenia twarde?
Wydaje się, że ludzie, którzy noszą maseczki pod nosem, trzeba uzmysłowić, że to nie ta metoda. Jeśli się jest w pomieszczeniu zamkniętym, to naprawdę w tym pomieszczeniu zamkniętym trzeba nosić te maseczki i my także w Sejmie powinniśmy świecić tego przykładem. Nie zawsze przyznaję, tak to jest.
To dobrze, że panowie bijecie się w piersi. Poseł Witold Czarnecki, proszę bardzo.
Jeżeli mogę, to się tutaj akurat z Tomkiem absolutnie zgadzam. Ja tylko, mi też brakuje tego, że brak reakcji na przykład w sklepach, ludzie chodzą bez masek, z restauracji, bez maseczki, jednak tak nie powinno być, posłowie chodzą bez maseczki po Sejmie, to też nie powinno być.
Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, chce zwrócić się do komendanta wojewódzkiego policji, być może już się zwrócił, żeby po prostu nakładano mandaty częściej niż do tej pory.
Właśnie, ja jestem ciekaw, ile w Polsce nakłada się mandatów w stosunku do innych krajów.
19 tysięcy mandatów do tej pory Komenda Główna Policja. Jak panowie widzicie, jestem nieźle dzisiaj obryty z liczby.
Ale jeśli liczby, to panie redaktorze, co z tymi szczepionkami? Ja na grypę.
Ale szczepionek naprawdę... jest zamówione 2,5 miliona szczepionek, czy się kiedykolwiek mroziłeś?
Od 2,5 miliona to ja, kolego Witku, słyszę od dawna, ale tych szczepionek naprawdę nie ma. Są komitety kolejkowe, ludzie się zapisują na przyszłość i nie wiadomo, czy dostaną. Z małymi dziećmi okazuje się, że jeszcze jest sytuacja taka, że dziecko do 9 lat, jak zostanie zaszczepione jedną szczepionką, to musi być zaszczepione po miesiącu drugą szczepionką. Jest taka sytuacja, że ludzie właśnie zaszczepili, są szczęśliwi, a okazuje się, że trzeba drugą i tej drugiej już nie mogą dostać zupełnie dla tego swojego dziecka. Tak więc sytuacja ze szczepionkami jest bardzo zła. Ja wiem, że jest zamówionych...
Nie ma szczepionek.
Witek, nie ma szczepionek.
To nie jest problem światowy, panowie, w tym momencie?
Problem zamówienia w odpowiednim momencie. Ja wiem, że 2,5 miliona może się ministrowi Szumowskiemu wydawało, że to jest dużo, bo my się nie zaszczepialiśmy na tym poziomie, ale jednak trzeba było zaryzykować i w miesiącu marcu bądź w kwietniu podjąć decyzję. Jeśli ktoś podejmuje decyzję o zakupie szczepionek zwiększonej ilości w czerwcu bądź w lipcu, to już jest za późno.
Dobrze, więc w takim razie umawiam na rozmowę za kilka miesięcy i się okaże, że spośród tych 2,5 miliona szczepionek zużyliśmy zaleźwie na przykład 1,6 miliona. To co wtedy by... A ty byś chciał, żebyśmy 10 kupili. Takie nawoływanie o wielką liczbę szczepionek jest tak samo nieprawdziwe i bałamutne, jak nawoływanie o to, żeby szczepić ludzi, żeby każdemu robić wymazy. Jeżeli byśmy robili wymazy, jak życzyła sobie opozycja, to byśmy dzisiaj byli bankrutem. Bo wymazy trzeba zrobić tak rozsądnie i mądrze. A oni, opozycja żądała tego, żeby wszyscy lekarze, wszyscy służby ciągle była wymazywana. No ludzie, to by nie chciało dla nich w ogóle
Nie ciągle.
Ale wzywaliście zawsze, bo wam mało ma. W Polsce, jakbyśmy jakiekolwiek wskaźniki obiektywne próbowali przyłożyć, to w Polsce lista wymazów robiona w stosunku do osób zarażonych jest większa niż w innych krajach. Jest mniejsza niż w Szwajcarii, mniejsza niż w Luksemburgu,
ale
większa niż w wielu krajach rozwiniętych, bardziej rozwiniętych. Gdy my dojdziemy do poziomu hiszpańskiego, czyli gdyby, czego nie daj Boże, że będziemy mieli zarażonych osób 800 tysięcy, czyli gdyby nam 8 razy wzrosło, to byśmy zużyli, to byśmy wymazów mieli ponad 30 milionów.
Poseł Tomasz... Nowak za komuś kolejną statystyką, jak rozumiem, bo dzisiaj dużo tego.
Ale niestety do biura mi przychodzą lekarze, na przykład pielęgniarki i mówią, przynajmniej wcześniej, bo teraz już jest to zaopatrzenie, ale wcześniej było tak, że chodzili z jedną maseczką lub z jednym fartuchem cały dzień, robili sobie sami takie, ponieważ sam organizowałem wcześniej zbiórkę pieniędzy na to, żeby szpitalowi Konińskiemu wpłacić. Sam wpłacałem. I ludzie się organizowali po to, żeby jakoś ten nasz szpital obronić. Niestety rząd był zupełnie na to nieprzygotowany. Ja się obawiam, że ta taktyka, którą przyjęto, ten całkowity lockdown też był nie za bardzo skuteczny.
No widzisz, nawet nie był skuteczny, to właśnie spowodował, że ludzie nie umarli.
Ja popieram popieram posła waszego z PiSu, który właśnie mówił koledze premierowi Morawieckiemu i ministrowi Szumowskiemu, że trzeba to inaczej zupełnie przeprowadzić i jednak testowanie jest podstawą, ale celowane testowanie. To jest celowane testowanie.
No to dzisiaj to się właśnie dzieje, stąd pewnie ten pik wzrostu zachorowań.
Celowane, bardzo rozsądne i mądre. To widać,
ale to nie ulega wątpliwości. Ale nie może być dobre, tak, ja raz powtarzam, że człowiek chory nie idzie do lekarza specjalisty, bo się boi. Lekarz specjalista go też nie przyjmuje, bo się boi. I jesteśmy w klinczu takim, że ten człowiek za chwilę będzie umierał na zupełnie inną chorobę z powodu strachu i braku testów na właśnie na ten moment leczenia. Jeśli się idzie do specjalisty, powinien człowiek przed wejściem do specjalisty być testowany.
No tak, ale... no, jeżeli ma objawy, to jest teoretycznie pacjentem objawowym i w tym momencie takie testy są wykonywane.
Ale nie, bo to nie jest tak. Co to znaczy objawowy? Co to znaczy objawowy?
On ma objaw koronawirusa.
On ma objaw bólu w klatce piersiowej, ale nie zostanie przyjęty z tego powodu, że obawiają się, że jest może nosicielem wirusa w tej chwili nieujawnionym.
Panowie, bardzo krótko, padło to jedno zdanie, lockdown. Powinien być pełen lockdown, powrót do tego. Dzisiaj czytam właśnie, mam przed chwilą, przed sobą informację, że w Francji praktycznie wygasza się taką działalność gastronomiczną niemalże i ogranicza się przebywanie, gromadzenie się ludzi w przestrzeni publicznej. Skąd my to znamy?
No to te ruchy powinny być rzeczywiście elastyczne. Restauracje, sklepy, ograniczenie liczby klientów. To są bardzo mądre ruchy, bo widać, że to się sprawdza. No każda próba rozluźnienia przepisów pokazuje na przykładzie Izraela, jak można pobłądzić. No kraj, który był liderem, dzisiaj się...
Ale mamy też 5% spadku PKB, panie pośle, więc to trzeba wszystko
jakoś... Dlatego trzeba mądrze wypośrodkować. Wydaje mi się, że rząd polski poszedł w tym kierunku, że udało mu się rzeczywiście ochronić życie wielu obywateli. Jednak niewiele ponad 2,5 tysiąca ofiar śmiertelnych to jest bardzo dobry wynik w Europie. To 44 w Wielkiej Brytanii, niecałe 10 w Niemczech. To w krajach znacznie, ale to znacznie bogatszych od Polski, którzy mają lepiej wyposażone, są bogatsi, mam więcej
przyzwyczajenia. To nie jest dzięki rządowi. Wydaje się, że to bardziej wynika ze szczepień, które my byliśmy zaszczepieni na te wszystkie choroby płucne, a w przeciwieństwie do Hiszpanów, w przeciwieństwie do Francuzów, jesteśmy w jakiś sposób bardziej uodpornieni.
A ja jeszcze powiem, że obywatele byli w pierwszej fazie bardziej zdyscyplinowani niż na Zachodzie.
Bardzo, tak. Obywatele już nie są tak zdyscyplinowani niestety. Jak mówimy o restauracji, no ja jestem przeciwnikiem lockdownu, bo uważam, że wszystko trzeba robić z głową i racjonalnie i z odpowiednimi zabezpieczeniami jednak testować. I na przykład na tej przykładzie restauracji. Jeśli wchodzimy do restauracji, to musimy być pewni, że stolik, który jest rzeczywiście zdezynfekowany, a nie jest tylko napis, że jest zdezynfekowany, musimy być pewni, że mamy te odległości zapewnione i że do restauracji nie wejdzie więcej osób niż
czy jak zawsze w naszym kraju to jest kwestia egzekwowania przepisów,
tak,
niż
jest.
Bardziej
niestety,
nowego wprowadzenia.
Ja się ucieszę, jak będzie więcej mandatów. Jak będzie więcej mandatów, to znaczy, że policja skutecznie powoduje, że egzekwowane jest prawo czy przepisy, bo jeżeli tego nie będzie, to niestety możemy dojść do takiej liczby, że spowoduje jakby znowu bardzo niepokojące zachowanie. Na razie wydaje się tego dobrze uniknęliśmy, tylko nawoływanie przez nieodpowiedzialnych ludzi, że wirusa nie ma, że to w zasadzie jest PiS. No, przeciwnicy nasi polityczni przecież to mówią, że no przecież nawet prezydenci miast wielkich opowiadają, że to jest wszystko wymysł nie wiadomo.
Grubarzesz, to bardzo krótko, bo mamy pół minuty do końca programu. Ad vocem poseł Tomasz Nowak.
Nie słyszałem o samorządowcach, którzy by bagatelizowali problem. Samorządowcy w swojej misji mają odpowiedzialność za swoich mieszkańców i robią wszystko, żeby również dokładając olbrzymie pieniądze, jak na bardzo uszczuplone budżety, żeby zadbać właśnie o swoich mieszkańców, pomagają szpitalom,
Witold
pomagają
Czarnecki,
seniorom. Naprawdę,
to też pańska puenta.
Jak zwykle, duża Danek, robota. Nie masz racji. Jeden koncytat powoduje, że to jest same, cała gadanie jest nie warta. Na przykład prezydent Zielonej Góry cały czas uważa, że koronawirusa nie ma i to jest wielki PiS. To się mam powiedzieć.
Panowie, stawiam kropkę. Nasz czas niestety dziś już dobiegł końca. Dziękuję Państwu bardzo. To była gorąca dyskusja, bo gorący temat i temat, który będzie długo do nas powracał. Tomasz Nowak, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Witold Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Kłaniam się nisko. Spokojnego wieczoru.
Przy gorącym stole.